A dzisiaj, jeśli pozwolicie, ostatnia część takiego cyklu przemyśleń, które gdzieś tam odebrałem na początku roku dotyk Jezusa. I dzisiaj chciałbym mówić o dotyku Jezusa, który wprowadza nas w Bożą obecność. To przygotowałem podczas mojej podróży, rozmyślając, rozważając pewne kwestie mojego życia, duchowego życia naszego zboru. Nazwałem tę czwartą część możesz mieć więcej tam, gdzie jesteś. Lub inaczej, możesz wejść głębiej tu i teraz. Dzisiaj. Lubimy powiedzieć, zaśpiewać, zadeklarować, dzisiaj jest dzień, który dał nam Pan. Prawda? To jest dzień, który dał nam Bóg. To jest dzień, w którym On jest obecny. I teraz, czego ja najbardziej pragnę w takim dniu społeczności mojej z Panem? Przeczytałem gdzieś na Facebooku wpis jednego z pastorów na temat różnicy między dobrą atmosferą a Bożą obecnością. Bardzo mnie to poruszyło. A więc jadąc w nocy samochodem, pisałem sobie w komórce moje przemyślenia. I oto do takich wniosków doszedłem. Dobry, fajny czas można zaaranżować w kościele i nie trzeba w ogóle Bożej obecności, aby kilka osób spędziło dobry, fajny czas. Bożą obecność musimy zapragnąć i ona musi przyjść. To jest pierwsze moje przemyślenie. Drugie, dobra atmosfera, fajny czas poprawia moje samopoczucie. Boża obecność zmienia ludzkie życie. Zmienia życie, nie tylko poprawia samopoczucie. Dobry, fajny czas sprawia, że czujemy się komfortowo, wygodnie. Boża obecność wyprowadza nas ze strefy komfortu i przenosi w zupełnie inne miejsce. Potrzebujemy Bożej obecności. Potrzebujemy doświadczać Boga jeszcze bardziej tutaj w oazie. Nic nie jest w stanie zastąpić Bożej obecności. Potrzebujemy Bożej obecności, Kościele. Wiecie dlaczego? Odkrywam to za każdym razem, kiedy pochylam się nad tym tematem, że Bożej obecności jest pełnia Jego zaopatrzenia dla naszego życia. Jest wszystko, czego potrzebujemy. Wszystko jest tam w Nim. Jest w Chrystusie, który jest obecny i który nas umacnia. Tak mówi Boże Słowo. Potrzeba nam poddać się Jemu i wziąć tego, czego jeszcze nie mamy. To samo nie przyjdzie. To samo nie przyjdzie. Siedząc w kościele nie otrzymam tego, co Bóg ma jeszcze dla mnie. To jest kwestia mojej postawy serca, że ja pragnę wziąć więcej tego, czego jeszcze nie mam. Pragnę zanurzyć się jeszcze głębiej w Nim. Powiem dzisiaj tak, i trochę będzie proroczych myśli w moim przesłaniu. Chcę ogłaszać, że to, co potrzebujemy, i mówię to z całą powagą i z wiarą w moim sercu, możemy mieć tu i teraz. Możemy mieć dzisiaj. Możemy mieć teraz. W Chrystusie, który tu jest obecny. Biblia mówi, że Pan zostawia przed nami stół obficie. Jest na nim wszystko, czego potrzebujemy do naszego życia. Psalm, który tak kochamy, psalm, który często czytamy i śpiewamy, Pan jest pasterzem moim, brzmi w pewnym momencie, że mój kielich opływać będzie. Że mój kielich opływać będzie, a wobec moich wrogów Pan zastawia stół przede mną, abym miał wszystko, czego potrzebuję, by pokonać moich wrogów i wejść w tą przestrzeń Bożej obecności, w której mam pełne zaopatrzenie. Przeczytajmy z Ewangelii Łukasza, 5 rozdział. Gdy przestał mówić, zwrócił się do Szymona. Wypłyń na głębię. Zarzućcie tam sieci na połów. Mistrzu, odpowiedział Szymon, całą noc ciężko pracowaliśmy i nic nie złowiliśmy. Ale ponieważ ty to mówisz, zarzucę sieci. I gdy zarzucili, zgarnęli tyle ryb, że ich sieci zaczęły się rwać. Skinęli więc na wspólników w drugiej łodzi, żeby im przyszli z pomocą. Ci przypłynęli i napełnili obie łodzie, także ledwie trzymały się na powierzchni. Zacznę od tego. To jest coś, co przeczytałem, ale mnie bardzo poruszyło. W 1895 roku amerykański pisarz Brooke T. Washington opowiedział podczas swego przemówienia niesamowitą historię o statku zagubionym na morzu. Kiedy czytałem to, czytałem kilka razy, byłem poruszony. I powiedział tak. Po wielu dniach dryfowania po morzu, bez nadziei, cierpiąc, głodni, spragnieni, bliscy śmierci, myśleli, że ich dni są policzone. I wtedy ktoś zobaczył inny statek w oddali. A więc co oni zrobili? Natychmiast zaczęli wysyłać sygnały o pomoc. A więc wysyłali, to jest jakiś sposób wysyłania sygnału pomocy i prosili wody, wody, umieramy z pragnienia. Wysyłali ten sygnał do tego drugiego statku. A ze statku przyszła odpowiedź, tą samą drogą. Spuśćcie wiadro i nabierzcie wody tam, gdzie jesteście. Spuśćcie wiadro i nabierzcie wody tam, gdzie jesteście. Żeglarze z kapitanem byli zdezorientowani. Uznali, że nie zrozumiano ich prośby, że nie zrozumiano ich sygnału. Więc zaczęli wysyłać ponownie wody. Wody, przyślijcie nam wody, umieramy z pragnienia. Odpowiedź ta sama. Spuśćcie wiadro i nabierzcie wody tam, gdzie jesteście. Cztery razy. Cztery razy prosili. I cztery razy otrzymali tą samą wiadomość. Wreszcie kapitan zagubionego statku. Wstał i mówi tak. Nie rozumie, co to znaczy. Ale umrzemy, jeśli nie spróbujemy. Umrzemy, jeśli nie spróbujemy. A więc wziął sznur, wziął wiadro, jak zalecał tamten okręt i spuścił ze statku do wody, nabrał wiadro wody, wyciągnęli to wiadro, okazało się, że wiadro jest pełne świeżej, słodkiej wody. Tego, czego nie wiedzieli, nie wiedzieli to, że są blisko prądów wodnych rzeki Amazonki, która pcha słodką wodę głęboko w morze, a oni byli na jej linii. Wiecie, gdy czytałem o tym, Duch Święty zaczął mówić do mojego serca. Tak wiele razy szukamy, błądzimy, chodzimy, zaglądamy, tam lepiej, na tamtym statku może będzie lepiej, może tamci nam pomogą. A dzisiaj Duch Święty mówi, zapuść wiadro tam, gdzie jesteś. Zapuść swoje wiaderko i naczerpaj dla swojego życia tam, gdzie jesteś. Bo tutaj, pośród nas, Kościele, jest studnia wody żywej. Jest studnia uzdrowienia, zaopatrzenia, błogosławieństwa dla wszystkich naszych potrzeb. Halleluja! Nie musimy czekać na inny statek, aby nas zadowolił. Znajdziesz wszystko w tym, który ma wszelką moc na niebie i na ziemi. Może jesteśmy jak Piotr. Szczerzy, utrudzeni i zapracowani. I zmęczeni. I często mówimy tak jak Piotr. Tyle się namęczę, tyle naharuję, tyle napracuję, a połów żaden, nic nie złowiłem. Oto Pan Jezus mówi do Piotra, zarzuć sieci z drugiej strony. W tym miejscu, w którym jesteś, jest mnóstwo ryb. Tylko przestań mieć takie nastawienie. Zacznij łowić tam, gdzie ja ci wskazuję, a zobaczysz, ile nałowisz. Znacie historię? Musieli wzywać statki, łódki pomocnicze, żeby zebrać to wszystko, co złowili. Inna historia. Izraelici ciężko pracowali w niewoli. Harowali jako niewolnicy w Egipcie. Kiedy tak czytałem sobie w ubiegłym tygodniu o narodzie wybranym, który był w niewoli egipskiej, to takie skojarzenia mi się pojawiały. Nic praktycznie z życia nie mieli. Wyrabiali cegły dzień i noc. Starali się jak mogli. Wykonywali zadania z oddaniem. I wtedy doszedłem do jednego miejsca. Oto nagle zaczęli mieć jedno marzenie. Zaczęli mieć jedno pragnienie. Oto oni kochali swojego Boga. Oni kochali Boga Wszechmocnego, Boga niebios i ziemi. Oni o Nim wiedzieli. I druga Mojżeszowa 5:1 mówi nam, że poszli do Faraona, aby im pozwolił pójść na pustynię i oddać cześć Bogu, aby mogli zorganizować swoje wspólne nabożeństwo i uwielbić Boga Wszechmocnego pośrodku swoich ciężarów, utrudnień, bólu, łez i niewolniczej pracy. I Mojżesz i Aaron poszli i stanęli przed Faraonem. Mieli marzenie. Jedno proste marzenie. Aby stanąć na pustyni i uwielbić Boga Wszechmocnego. Bez względu na okoliczności i bez względu na to, co przeżywają. Jaka była reakcja Faraona? Kimże jest wasz Bóg, żebym miał go słuchać? Kimże jest? Nie znam waszego Boga, ludu nie wypuszczę na żadne nabożeństwo. Ale to nie było wszystko. Mieli dobre marzenia. Mieli prawe pragnienia. Chcieli zaśpiewać pieśń chwały dla Boga na pustyni. Chcieli oddać Mu cześć. A skutek tego był dramatyczny. Bo czytamy w drugiej księdze Mojżeszowej 5:6-9, jeszcze tego samego dnia. Faraon rozkazał poganiaczom i dozorcom ludu. Poczytajmy to poważnie. Zastanówmy się nad tym. To historia. Historia narodu Bożego. Przestańcie dostarczać ludowi słomy do wyrobu cegieł. Niech teraz sami chodzą i zbierają ją sobie. Lecz ich dzienna norma wyrobu cegieł ma pozostać bez zmian. Żadnych ulg. To z lenistwa przykrzą sobie. Pokrzykują sobie, chcemy iść na pustynię, chcemy składać ofiarę Bogu, chcemy Go uwielbić. Z lenistwa, bo robić im się nie chce. Niech praca im wyznaczona będzie jeszcze cięższa i niech nią będą zajęci. Wtedy przestaną zajmować się bzdurami. Poganiacze i dozorcy poszli i tak zrobili. Wiecie, nie dziwię się. Różnie reagujemy, prawda? Ja też mam czasami handrę i gorszy dzień. Kiedy jest ciężko, kiedy nie jest łatwo, jesteśmy niesamowicie podatni na różne stany. Każdemu z nas to towarzyszy. Mojżesz wpada w depresję. To jest ten moment, kiedy Mojżesz jest sfrustrowany, zniechęcony, pełen narzekania, pełen utyskiwania na swój los i na Pana Boga. 5:22. Wtedy Mojżesz zwrócił się do Pana. Panie, powiedział, dlaczego wyrządziłeś szkodę temu ludowi? Do Pana Boga ma pretensje za decyzję Faraona. Dlaczego mnie tu w ogóle posłałeś? Bo od tej chwili, gdy przyszedłem do Faraona, aby przemówić w Twoim imieniu, jeszcze gorzej obchodzi się z ludem, a Ty swojego ludu nie wyrwałeś, nie wyratowałeś. Czyż nie jest tak czasami w naszym życiu? Chcemy tego, co dobre. Modlimy się. Chcemy być bliżej Boga. A przyciska nas coraz bardziej. a czasami jest trudniej. I wtedy musimy zauważyć to, że jest to miejsce, w którym jesteśmy. I wszystko, czego nam potrzeba, jest tu i teraz. Że dotyk Jezusa wystarczy, aby wszystko uległo zmianie. W drugiej księdze Mojżeszowej, zaraz po słowach Mojżesza, Bóg pełen łaski, miłosierdzia, zwraca się do Niego. 6:1-2. Pan zaś oznajmi Mojżeszowi. Teraz zobaczysz, co uczynię Faraonowi. Nie martw się. Zostanie zmuszony do wypuszczenia całego ludu. A nawet uczyni to pośpiesznie. Czy my musimy wierzyć, że Boża odpowiedź jest w drodze. Że bez względu na okoliczności nie mamy potrzeby się załamać, popadać w depresję, być sfrustrowanymi. Bo Bóg obiecał nam swoją przychylność. Ta studnia jest tutaj. Boża obecność wystarcza, aby mógł znaleźć posilenie. Ponadto zapewnił Mojżesza, ja jestem Pan, Bóg Wszechmocny. I tyle. Kiedy czytałem to, przyszła taka myśl, że są takie momenty, chwile, gdy zdajemy egzamin. Przychodzi nam zdawać w życiu egzaminy. Przechodzimy przez test, aby wprowadzić w czyn, w praktykę, w to, co wierzymy. Takie to proste. Idziesz do szkoły, studiujesz, uczysz się i przychodzi czas egzaminów. Prawda? Piszą studenci testy. Muszą zdać egzamin. Prawdziwe jest to, że wtedy już profesorowie i nauczyciele milczą. Nie chodzą od stołu do stołu, przy którym pisana jest praca magisterska, matura czy jakikolwiek inny egzamin i nie patrzą. A ten się męczy, biedak, nie wie jak odpowiedzieć i on szepcze mu do ucha, teraz to i tutaj i tak to zrób. Taki jest wynik. Opisz to w ten sposób. Robi tak nauczyciel? Przychodzi moment zdania egzaminu. Kościele, my musimy być świadomi, że są momenty w naszym życiu, kiedy zdajemy egzamin z tego, czego się nauczyliśmy. Po cóż mi się uczyć dróg Bożych? Po cóż mi poznawać moją tożsamość? Po cóż mi wiedzieć, jak wielki jest Bóg? Kiedy przychodzi egzamin, a ja go oblewam, ja zawalam, ja się poddaję, ja nie wiem, jak zareagować. Po cóż mi czytać Biblię, wpajać w sobie Boże Słowo, jeśli nie wiem, jak zareagować, jak walczyć, kiedy przychodzą trudne chwile? Mamy obietnicę. Psalm 139 mówi tak. Bóg mówi tak w 10. wierszu. Gdziekolwiek pójdę, tak mówi psalmista, Twoja ręka mnie prowadzi, Twoja siła mnie wzmacnia. Chcę to sobie powtarzać w tym tygodniu. Gdziekolwiek pójdę, Twoja ręka mnie prowadzi, Twoja siła mnie wzmacnia. Dalej czytamy w 15. wierszu. Żadna moja kość nie uszła Twojej uwadze, choć powstawałem w ukryciu, tkany w głębiach ziemi. Twoje oczy oglądały mnie w łonie. Na swym zwoju spisałeś me dni, zaplanowałeś je, zanim którykolwiek zaistniał. Cóż powiem, jak cenne są Twoje myśli, o Boże, i jak niezliczone. Gdybym chciał je sumować, byłyby jak piasek. Gdybym się otrząsł z liczenia, wciąż byłbym niedaleko od Ciebie. Niesamowity psalm. Przeczytajcie go w domu, psalm 139. Nim się urodziłeś, zanim powstałeś w ukryciu, moje oczy oglądały Ciebie w łonie Twojej matki. Na swoim zwoju spisałeś me dni, o Panie. Zaplanowałeś je, zanim którykolwiek zaistniał. Niesamowite. Niesamowite. Cóż powiem? Jak cenne są Twoje myśli, o Panie. jak niezliczone. Gdybym chciał je zsumować, byłyby jak piasek na plaży. Byłoby ich więcej niż piasku, ten psalm mówi. Gdybym się otrząsnął z liczenia, liczyłbym te ziarenka. Ile tych Bożych myśli jest dla mnie. Gdybym się otrząsnął z liczenia, wciąż byłbym niedaleko od Ciebie. To jest niesamowite. Jak ważna jest Boża obecność. Jak ważne jest przebywanie w Bożej obecności. Czy tam, gdzie jestem, widzę źródło swojej pomocy? Czy pamiętam, że jest ze mną Jezus? Czy ufam Jego obietnicom, które On mi dał? Jest egzamin. Jest test, który muszę przejść. Test, który pojawia się w momentach trudnych w moim życiu. Egzamin, test nie jest łatwym przeżyciem. Zapytajcie tych, którzy podchodzą do zdawania egzaminów. Czy idą z radością, z podskakiwaniem, z pieśnią na ustach, czy proszą o modlitwę. Módlcie się o nas, bo mamy egzaminy. Módlcie się, bo mamy trudne egzaminy, testy, matury, zdajemy. Módlcie się o nas. Nigdy nie powinniśmy o tym zapomnieć, kto jest z nami. Jest inspirująca historia. Dopiero jest po 12? Ła, mam czasu. Którą także przeczytałem w tym rozważaniu. Szadrak, Meszak i Abednego. Znacie tych gości? Są w niewoli babilońskiej. Tam żyją mimo wielu udręk blisko Pana Boga. Żyją Bożej obecności. Podjęli decyzję razem z Danielem, że nie będą się kalać rzeczami babilońskimi. To była ich decyzja. Ma to wymowę w przekazie nowotestamentowym. Nie jesteście już z tego świata, nie należycie do niego. A więc nie pragnijcie tych rzeczy, do których już nie należycie. A więc Szadrach, Meszach, Abednego i Daniel w niewoli babilońskiej pod panowaniem króla Nabukadnezara są osaczeni, są pod presją, nie jest im łatwo. Ale postanowili w swoim sercu żyć w Bożej obecności. Pewnego dnia król Nabukadnezar robi swój posąg i każe się wszystkim pokłonić przed nim, uznając jego boskość. Ale nie ci trzej. No. Czytamy w 3 rozdziale, 16 wierszu. Szadrak, Meszak i Abednego odezwali się i powiedzieli królowi Nabukadnezarowi. My nie mamy potrzeby odpowiadać ci na to pytanie. Bo się pytał, dlaczego się nie kłaniacie? Dlaczego się nie kłaniacie? Wszyscy leżą na ziemi, wszyscy leżą pod posągiem. Cały naród babiloński, a tych trzech stoi. Stoją. Nie mamy potrzeby odpowiadać ci na to pytanie, dlaczego. Jeśli nasz Bóg, któremu służymy, może nas wyratować z rozpalonego pieca, aha, karą było spalenie żywcem. A więc rozpalono komorę, pomieszczenie, rozpalono do czerwoności. I każdy, kto się nie pokłoni, zostanie wrzucony do rozpalonego pieca. Jeśli nasz Bóg, któremu służymy, może nas wyratować z rozpalonego pieca i z Twojej ręki, o królu, to nas wyrwie. Tu nie ma. Wyrwie czy nie wyrwie? Pomoże czy nie pomoże? Ale dodają. I to jest godne podkreślenia. A jeśli nawet nie, to niech Ci będzie wiadomo, o królu, że Twoich bogów nie uczcimy i złotemu posągowi, który wzniosłeś pokłonu, nie oddamy. Czy czujecie klimat? Determinację tych chłopaków? Powiem tak, co za postawa. Prawdziwi faceci. To są mężczyźni. Nie jakieś narzekające lelum polelum. Że to spotkało w tym życiu. Tak chcę służyć Panu Bogu, a tu tak ciężko i same przeszkody. Piec mi zgotowano. Co za postawa! Prawdziwi faceci! Nie poddamy się! Jak Bóg patrzy na nich i mówi, jestem z was dumny, chłopaki. Mówię, robicie na mnie wrażenie. Jestem z was dumny. Nie ugniemy się twoim rozkazom, królu. Tylko Bogu służymy. Tylko Jemu oddajemy cześć. Tylko On jest godzien pokłonów. Nie ty, babiloński królu. Skutek tej prawej, godnej naśladowania postawy. Ognisty piec. Ognisty piec. Do którego zostaną wrzuceni żywcem na spalenie. Z tych 300 ponad chrześcijan zabitych 90% miało przystawiony czy to nóż, czy to jakieś inne narzędzie do gardła i kazano im się wyprzeć Boga Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela. Mówię o Indiach. W 2019 roku pastor Abraham mi opowiadał. Z tych 300 chrześcijan ponad 90% było zmuszanych do wyparcia się Jezusa publicznie i przejścia z powrotem na hinduizm. Oni powiedzieli, nie. Nie. Tylko Jemu służyć będziemy. I tylko Jego będziemy czcić. To jest dopiero test naszej wiary. Chwała Bogu, że nie musimy przez taki test przechodzić. Prawda? Czy chcielibyście? Powiem wam, że myślałem o tym wiele i zadawałem sobie pytanie, jak byś się zachował? Jak byś reagował? Co byś zrobił? Może bym błagał o litość. Chrystus jest moim życiem. Proszę, darujcie mi życie. Nic złego nie robię. Nie wiem. Oni wierzyli, że tu i teraz On jest z Nim, że On jest przy nich, że Ten, którego czczą i oddają Mu chwałę, Ten, który dał obietnicę, ich nie zawiedzie. Daniel 3,25 mówi król na to, gdy zajrzał do pieca rozpalonego po ich wrzuceniu, widzę czterech mężczyzn, są rozwiązani, chodzą pośród płomieni bez szkody. A wygląd czwartego przypomina anioła. Tak mówi to tłumaczenie. Inne tłumaczenie mówi Syna Bożego. A wygląd czwartego przypomina Syna Bożego. To dla nas lekcja. Wielka lekcja. Testu i egzaminu naszej wiary. My też przez te testy przechodzimy. My też doznajemy różnych doświadczeń i trudności. Jak przejdę przez mój egzamin? Może on nie jest tak trudny. Może to nie jest doktorat. Uważam, że piec to doktorat. To doktorat. Przejdziesz przez piec, masz doktora. Doktora Bożego Królestwa. Tak jak oni. Ale nasze doświadczenia, nasze próby, nasze wyzwania, czasami dolegliwości, czasami braki, czasami różne sytuacje w rodzinie, nasze małe piecyki, nasze małe doświadczenia, egzaminy i testy. Jak ja je przechodzę? Czy ja je przechodzę godnie i zwycięsko, wiedząc, że mój Bóg jest ze mną tu i teraz i mogę mieć więcej w miejscu, w którym jestem? Przez dotyk Jezusa. I na koniec trzy bardzo proste, niebrzmiące bardzo duchowo rady. Okej? Takie dla zrozumienia. Oto pierwsza rada, pierwsze zdanie. Odpręż się, zmniejsz napięcie. Brzmi to duchowo? Co to znaczy? Odpręż się, zmniejsz napięcie. Wiecie, my mamy tendencję napinać się. Mamy tendencję pobudzać nasze emocje. Mamy tendencję poddawać się różnego rodzaju stanom. Chciałbym powiedzieć w autorytecie Pana, odprężmy się, zmniejszmy napięcie. Co to znaczy? To znaczy, że Bóg działa zawsze dla naszego dobra. Współdziała we wszystkim ku dobremu w życiu tych, którzy Go miłują. Nawet jestem w miejscu mojego testu, mojego egzaminu, mojego doświadczenia. Będzie to służyło ku mojemu dobru. Józef mówi do braci, którzy go sprzedali w niewoli. Wy uknuliście zło przeciwko mnie, ale Bóg obrócił to w dobro. Odpręż się, zmniejsz napięcie. Bóg ma wszystko pod swoją kontrolą. To jest ważne. I aby to uduchowić, Psalm 116:7. Zwróć, ma duszo, zawróć do Pana, zwróć na Niego uwagę, zajrzyj Mu prosto w oczy, zawróć, ma duszo, z tego miejsca rozterki, niepokoju i rozdarcia, zaznaj spokoju, bo to Pan ujął się za Tobą. To jest obietnica. Drugie zdanie. Zrzuć swoje brzemię na Pana. O tak. Tak jak Piotr. Panie, na Twoje słowo. Tu i teraz. Nie muszę płynąć w inne miejsce. Tu i teraz zarzucam swoją sieć. Wiecie, dzisiaj mamy pełno podróżników po różnych kościołach. Raz są tu, raz są tam. Raz tam próbują coś złowić, później tam próbują coś złowić. Tu się im bardziej podoba, tu bardziej kolorowo, tu bardziej wesoło, tu może bardziej poważnie, tam inaczej, tu inaczej. I tak chodzą, błądzą, biegają jak te latawce na sznurku. A ze statku dochodzi informacja, zapuść wiadro i naczerpnij tam, gdzie jesteś. Bo tam jest Twoja studnia życia. Tam jest Twoja studnia życia. Zrzuć swe brzemię na Pana. Panie, mówi Piotr, na Twoje słowo zarzucam sieci. Zrzucam wszelką moją troskę i me staranie, moje bolączki, moje porażki na słowo Pana. Zrzucam to w to miejsce, w którym Ty jesteś i zbiorę swoje dobro. Twoja pomoc jest najpewniejsza. Pierwszy list Piotra, 5:6-7. Uniście się więc pod mocną ręką Boga, aby was wywyższył w swoim czasie. Wszelką swoją troskę. Zrzućcie na Niego, gdyż On się o was troszczy. Wiecie, to jest błogi stan. Gdziekolwiek jesteś, podróżujesz, jesteś w miejscach niebezpiecznych i czujesz to ciśnienie. Pan się o mnie troszczy. Pan się o mnie troszczy. Bez względu na to, co przeżywam, co się dzieje, Pan się o mnie troszczy. Pan ma o mnie staranie. Mogę zrzucić moje brzemię na Niego. I ostatnie zdanie. Odpocznij. Oprzej się o moje ramię, mówi Pan. Odpocznij. Kiedy jest szał burzy, kiedy wszystko się wali, dziwne. Pan mówi, odpocznij we mnie. Odpocznij we mnie. Nie napinaj się. Nie bierz tego wszystkiego w swoje ręce. Nie próbuj rozwiązać tego sam. Znaleźć zadowolenie w odpocznieniu we mnie. Odpocznij we mnie. Przyjdź do mnie. Szaleje burza. Łódź się kolybie na wszystkie strony. Pełno jest w niej wody. Uczniowie już nie wytrzymują. Z pretensjami do Jezusa. Co ty? Nie czujesz, że giniemy? Szaleją na łodzi. Dopada ich panika, zżera ich strach. Ty śpisz? Nie. Co to za Jezus? Co Jezus jest z tobą? Nie widzisz, że giniemy? Wtedy Jezus wkracza do akcji. Wtedy Jezus wkracza do akcji. Już ma tego dość. I mówi, chłopaki, wiary nie macie? Co wam? Czemu tak szalejecie? Jesteście po prostu grupą zastraszonych, słabych facecików, pełnych bojaźni, małowiernych. Tak ich określa. Tak do nich mówi. Prosto z mostu. Przeżywasz doświadczenia, sypie ci się życie, pastor przychodzi i mówi, co ty, małowierny, bojaźliwy człowieczku, Wiary nie masz? Zaraz byście mnie tu postawili pod ścianą i poszedłby hejt na Facebooku. Jak to pastor się odezwał. Jak to mnie potraktował. Zamiast mnie pogłaskać po główce i powiedzieć, jakoś będzie, braciszku. Przejdziesz przez to. Pan Jezus tutaj nie owija bawełnę. Bojaźliwi, małowierni. Wstawać mi tutaj. I ucisza morze. Pokazuje im, kim jest. W miejscu, w którym są. W miejscu, w którym się znajdują. Szczęki im opadają. Kim on jest? Kim jest? No właśnie. Czy ja wiem, kim on jest? Czy ja wiem, kim on jest? Czy ja wiem naprawdę, kim jest mój Pan? Kim jest Jezus? W mojej trudnej sytuacji, w mojej łodzi, gdy szaleje burza. Czy ja wiem, kim on jest? Chcemy powstać. Przeczytam pieśń, którą śpiewamy dość często. Na koniec. To jest psalm 62. Jeśli go mamy, to otwórzmy jeszcze. Od 6 do 9. Jedynie w Bogu jest uciszenie duszy mojej, bo w Nim pokładam nadzieję moją. Tylko On jest opoką moją i zbawieniem moim, twierdzą moją, przeto się nie zachwieję. W Bogu zbawienie moje i chwała moja. Skała mocy mojej, ucieczka moja jest w Bogu. To też śpiewamy. Ufaj Mu, narodzie, w każdym czasie. Wylewajcie przed Nim serca wasze. Bóg jest ucieczką naszą, najpewniejszą. Halleluja. Chciałbym, abyśmy się pomodlili na koniec. Może poproszę zespół. Chciałbym, abyśmy przyszli do Pana. Chciałbym, abyście w modlitwie wizualnie, proroczo zobaczyli tą studnię, która nazywa się Jezus pośród nas. Chciałbym, abyśmy w modlitwie zaczerpnęli tego, czego potrzebujemy do naszego życia. Może nie jest ci łatwo. Może nęka cię choroba. Może są doświadczenia w rodzinie. Może jest wiele, wiele innych trudności, z którymi się zmagasz. Bóg jest wystarczający tu i teraz. W miejscu, w którym jesteś, jest odpowiedź na wszystkie twoje potrzeby. Na wszystkie twoje potrzeby. Chciałbym, abyśmy spróbowali w modlitwie przez parę minut odprężyć się, po prostu zmniejszyć napięcie. Jakby pozwolić, by Duch Święty pomógł nam zdjąć to obciążenie, które jest na nas. On mógł zdjąć nam to obciążenie. Byśmy stanęli przed Panem i zrzucili swoje brzemię na Niego. Złożyli Go z siebie. Czuję wyraźnie w moim sercu, że zbyt wielu z nas ciągle nosimy nasze brzemiona, zamiast je złożyć u stóp Pana. Dziś Duch Święty mówi, zrzuć swoje brzemię na Pana, gdyż On ma o ciebie staranie. Postarajmy się odpocząć w Nim. Pan mówi, oprzej się o moje ramię. Odpocznij. Ja wiem, że szaleje burza. Ja wiem, że nie jest ci łatwo. Ja wiem, że się martwisz o to i o tamto. Ja wiem, że polegasz na tym, kto będzie u władzy, bo to zależy, jak ci się będzie żyło. Chcę ci powiedzieć, mówi Pan, nie od tego zależy, jak ci się będzie żyło, kto jest u władzy. Nie od tego zależy. Zależy od twojej postawy serca przed Bogiem. Od naszej, od mojej postawy. Też ten palec kieruję do siebie. Od twojej postawy, Leszku, zależy, jak ci się będzie żyło. Jak będziesz żył ze swoim Bogiem. Nie od tego, kto będzie u władzy w maju. My tu jesteśmy przejściowo. To jest nasz tranzyt. Jest coś takiego w podróżach, jak jest ukierunkowana strzałka na lotnisku, loty tranzytowe. Czyli jesteś tylko przejściowo na tym lotnisku przez jakiś czas, bo zmieniasz samolot, który leci w innym kierunku. To miejsce nie jest docelowe. Tak samo jest z życiem tutaj na ziemi. To jest nasz tranzyt, miejsce przejściowe. Nasza ojczyzna jest w niebie. Stamtąd pochodzi wszelka pomoc, której potrzebujemy. Stamtąd pochodzi całe moje i Twoje życie. Stamtąd pochodzi wszystko, co może nam pomóc, co może nam spodnieść, co może dać nam odpocznienie. Muszę uwierzyć. Tak jak Pan Jezus mówi do swoich uczniów w szalejącym morzu, pośród fal, wiatru i burzy. O małowierni. Jestem. Jestem. Kim On jest? No właśnie. Panie, pomóż mi wiedzieć naprawdę, kim jesteś. Kim jesteś w moim życiu. Że jesteś potężnym Bogiem i bać się nie muszę. Że jedynie w Tobie jest uciszenie mojej duszy. Bo w Tobie pokładam moją nadzieję. Będziemy śpiewać. Jeśli chcesz tutaj przyjść, aby zadeklarować, że pragniesz odprężyć się, zmniejszyć napięcie, zrzucić swoje brzemię na Pana. Pragniesz wejść w takie odpocznienie przed Nim. Z tym wszystkim, co przeżywasz. Z tym wszystkim, z czym się zmagasz. To chcemy się pomodlić, abyśmy mogli być w takim miejscu. W takim miejscu, gdzie jest ta słodka, rześka woda, której potrzebujemy. Bo jesteśmy spragnieni, jesteśmy obciążeni, jesteśmy zmęczeni. Jest to posilenie, którego potrzebujemy. I gdy będziemy śpiewać i chcesz się pomodlić, chciałbym stanąć obok Ciebie dzisiaj, przytulić Cię i powiedzieć: błogosławię Cię, siostro, błogosławię Cię, bracie. Damy radę razem. Pan jest z nami. Bóg jest z nami. On jest z nami po naszej stronie. Przejdziemy przez to. Zwyciężymy. Chcemy odpocząć razem w Tobie, Panie. Alleluja Ci, Jezus. Chwała Ci, Jezus. Chwała Ci, Jezus. To jest okres, czas, moment, gdzie musimy postawić na Boga na 100%. Jeśli pragniemy przejść przez wszystko to, co się może wydarzyć, co może mieć miejsce w nadchodzącym okresie, miesiącach i latach, naszym schronieniem jest Pan, a więc w Nim odpoczywamy, w Nim znajdujemy ukojenie, w Nim znajdujemy pocieszenie dla naszej duszy. Dzisiaj do Niego przychodzimy, ufamy Mu całym naszym sercem, On ucieczką najpewniejszą, On twierdzą naszą, ostoją naszą, mocą naszą. Halleluja. Jeśli pragniesz się pomodlić, przyjdź tutaj na koniec. Przyjdź tutaj, staniemy razem. Bóg jest tutaj obecny. Dziękujemy Ci, Panie.